W wielkim domu, należącym do bogatej dziedziczki, unosił się trudny do zniesienia odór. Kathy, przyjaciółka Nancy Pfister, była zdeterminowana, aby ją odnaleźć. Nancy wróciła z podróży do Australii kilka dni wcześniej. Oświadczyła, że musi odespać jetlaga i urwał się z nią kontakt. Dom zdawał się być opuszczony. Ale Kathy po sprawdzeniu go zdziwiła się, że szafa w sypialni jest zamknięta na klucz. Nancy nigdy wcześniej jej nie zamykała. Zaczęła więc szukać zapasowego klucza. To, co Kathy Carpenter znajdzie w szafie Nancy Pfister, spowoduje, że wybiegnie z domu z krzykiem. Witam ponownie w aneksie. Ja mam na imię Agnieszka, jeśli jeszcze się nie znamy. I witam w kolejnej przedziwnej historii. Ale zanim do tego przejdziemy, jak zawsze muszę powiedzieć, usiądźcie sobie wygodnie, weźcie sobie jakieś piciu i zapraszam. Nancy Pfister, która jest bohaterką dzisiejszego odcinka, zdecydowanie była kimś, kogo można nazwać bogatą dziedziczką. Pochodziła ze stanu Idaho, ale wychowała się i żyła praktycznie całe swoje życie w Aspen w Colorado. Jeżeli jeździcie na nartach, czy jakoś was ten temat interesuje, to na pewno kojarzycie Aspen. Małe miasteczko w górach skalistych, otoczone stokami narciarskimi. A w nim i wokół niego drogie sklepy, resorty, hotele, restauracje. Bo Aspen właśnie z tego słynie. Przyciąga bogatych, celebrytów. Wielu bogatych i sławnych ma tam swoje tak zwane drugie domy. Jedno z najdroższych, jeżeli nie najdroższe, miejsce do jeżdżenia na nartach, przynajmniej w Ameryce Północnej. Jednak gdy Nancy Pfister tam dorastała, było to wciąż jedno z małych, niewyróżniających się niczym miasteczek w górach. Jej ojciec, który już wcześniej był dosyć zamożny, miał tam farmę bydła, którą zdecydował się, idąc za modą, przekształcić w resort narciarski w roku 1958. Decyzja, która pomnożyła ich majątek. Ten resort swoją drogą dalej istnieje i ma się bardzo dobrze, nazywa się Buttermilk. Nancy poza tym miała wiele powodów, aby być dumną ze swoich rodziców. Jej mama, Betty Haas, była pilotem i uczestniczyła w II wojnie światowej. Później wyrobiła licencję również na latanie helikopterami i ich rodzina nawet miała helikopter, który Betty zresztą często trzymała na podjeździe domu. Jej mama dożyła roku 2011, a w ostatnich latach Nancy mieszkała razem z nią i opiekowała się nią. Gdy jej ojciec zainwestował w resort narciarski w roku 1958, Nancy miała zaledwie 2 lata. Więc gdy dorastała, jej rodzina była już całkowicie dobrze ustawiona finansowo. Nancy zaczęła studia, ale nigdy ich nie skończyła i zamiast tego lata swojej młodości spędziła właśnie w Aspen, pomagając przy rodzinnym biznesie. Generalnie miała możliwości, miała środki, aby tak naprawdę zrobić ze swoim życiem co tylko chciała, przenieść się gdzie tylko chciała, ale od zawsze widziała właśnie to małe miasteczko jako swój dom i nie wyobrażała sobie mieszkać na stałe gdziekolwiek indziej. I mimo, że właśnie w tych pierwszych latach pracowała, pomagając przy rodzinnym resorcie narciarskim, to prawda była taka, że niedługo później tak naprawdę nie musiała pracować w ogóle. Ona i jej 2 siostry mogły robić tak naprawdę, co tylko dusza zapragnie. Na pewno jednak nie nudziła się w Aspen. Swoje drugie domy ma tam wielu sławnych i bogatych. I jeżeli poznacie kogoś, kto wam powie, że ma dom albo mieszkanie w Aspen, to jest to znak, że ta osoba raczej biednie klepie. I Nancy, dorastając tam w latach 60., 70., 80., 90., poznała, zaprzyjaźniła się z wieloma celebrytami, z politykami nawet. Poznała rodzinę Kennedy, znała się z Jackiem Nicholsonem, z Cher. Wiele lat temu nawet chodziła i była przez krótki czas zaręczona z aktorem Michaelem Douglasem, ale ich związek się rozpadł. Wypadki, o których jednak będziemy dziś mówić, toczą się w roku 2014. Wtedy Nancy miała 57 lat i dalej żyła w Aspen, w dużym, wygodnym domu w górach, zbudowanym przez jej ojca. Miała 2 dzieci, dorosłą córkę i 100-letniego syna, ale nigdy nie wyszła za mąż, nigdy też nie była w ciągu swojego życia w żadnym dłuższym związku. Chociaż w obu przypadkach jej dzieci były planowane. Nancy po prostu w którymś momencie życia zdecydowała, że chce mieć dziecko, później drugie. I te dzieci miały normalnie ojców, znały swoich ojców, ale Nancy po prostu nigdy nie miała zamiaru wiązać się z nikim na całe życie. Jest często właśnie opisywana jako taki trochę wolny duch. Robiła, co chciała i było ją na to stać. Trzeba jednak też powiedzieć, że w tym wszystkim dużo imprezowała, a mieszkając w Aspen, miała do tego imprezowania dużo powodów i okazji. Była tam właśnie zresztą dobrze znana przez innych pełnoetatowych mieszkańców miasteczka. Jednym z jej ulubionych w barze był bar J-Bar, który znajduje się w małym, starym butikowym hotelu Jerome w centrum miasta. Wśród ludzi, którzy ją znali, miała taką reputację trochę dzikiej imprezowiczki. Zdecydowanie nie wiem, czy przez większość swojego życia, czy może tylko w tych ostatnich latach już, ale nadużywała alkoholu. Co zdecydowanie trochę popsuło, czy nadszarpnęło niektóre z jej przyjaźni i relacji. Była właśnie trochę znana z tego, że gdy pojawiała się na imprezie, to ona robi na tej imprezie zamieszania i na pewno będzie przez wszystkich zauważona. Z tego powodu też z czasem przestano jej zapraszać może na niektóre, powiedzmy, bardziej eleganckie przyjęcia, których organizatorzy czasem bali się po prostu, że Nancy Pfister znowu narobi jakiegoś rabanu. I mimo, że zima to oczywiście ten najbardziej intensywny turystycznie okres w Aspen, to wtedy wszyscy przyjeżdżają tam na narty, to w ostatnich latach życia Nancy nabrała takiego zwyczaju, aby spędzać zimy w cieplejszych klimatach. W lecie, gdy miasteczko było trochę spokojniejsze, mieszkała w Aspen, a na zimę wynajmowała swój dom i wyjeżdżała. Zwykle chętnych na wynajęcie jej domu nie brakowało. I teraz znowu. Szukała kogoś, kto wynajmie jej dom pod numerem 1833 West Buttermilk Road od listopada roku 2013 do maja 2014. Ona ten czas planowała spędzić w Australii. Jeździła do Australii wielokrotnie, miała tam wielu przyjaciół, uwielbiała Australię i mimo, że kochała Aspen, kusiło ją, aby kiedyś przenieść się tam na dobre. Jak co roku umieściła ogłoszenie w gazecie, szukając kogoś, kto wynajmie jej dom za kwotę $4000 miesięcznie plus media. Jak na Aspen i jak na to, jak duży był to dom, nie była to wcale zła oferta. Wręcz przeciwnie, bardzo atrakcyjna, ponieważ był warunek. Wynajmujący musieli również zaopiekować się jej psem, Gabe'em, przez ten czas. Bo Nancy nie wiem, czy nie chciała, czy nie mogła zabrać tego psa ze sobą. Na jej ogłoszenie odpowiedziało wiele osób. Zainteresowanie było spore, kilka rodzin przyjechało obejrzeć ten dom. Jednak Nancy wybrała jedną parę, która, jak im powiedziała, od razu im się spodobała. Przede wszystkim dlatego, że jak im powiedziała, nie mieli dzieci, nie mieli żadnych innych zwierząt i będą dobrymi wynajmującymi, jak uznała. Było to małżeństwo. William Styler, który jednak zazwyczaj używał imienia Trey, i Nancy, również Nancy Styler. Oboje byli trochę starsi od niej. On miał 65 lat wtedy, ona 62. Byli małżeństwem od przeszło 30 lat. Mieli razem jednego dorosłego syna. Trey był emerytowanym lekarzem. W przeszłości również dyrektorem anestezjologii w szpitalu w Denver. Bo przez ubiegłe dekady właśnie w Denver mieszkali. Musiał jednak zrezygnować z pracy około 10 lat wcześniej, po tym, gdy stan jego zdrowia znacznie się pogorszył. Mowa prawdopodobnie o takim schorzeniu jak zapalenie stawów kręgosłupa, które skutkowało chronicznym bólem i coraz większymi trudnościami w poruszaniu się. Trey pracował tak długo, jak tylko mógł, ale w pewnym momencie zdał sobie sprawę, że zaczął zapominać coraz więcej rzeczy. Teraz na przykład nie mógł sobie przypomnieć, czy podał jakiś lek pacjentowi przed jego operacją. I zdał sobie sprawę, że jeżeli w pracy popełni błąd, to ten może pociągnąć za sobą duże konsekwencje. Uszczerbek na zdrowiu, czy nawet śmierć pacjenta. Z ciężkim sercem więc zrezygnował z pracy i poszedł na rentę. Nancy natomiast, jego żona, przez wiele, wiele lat zajmowała się czymś, co na początku było jej hobby, a później urosło do pracy i było to hodowanie lilii wodnych. Wcześniej, zanim się jednak poznali, ona była instruktorką pielęgniarstwa, w szpitalu zresztą się poznali i potem, gdy zaszła w ciążę i urodziła dziecko, Nancy z pracy zrezygnowała i właśnie poświęciła się temu hobby, które później przekształciła w taki swój mały biznes. Interesowała się botaniką, ogrodnictwem i właśnie w ich domu zaczęła hodować takie wielkie, piękne lilie wodne, które nazywają się chyba Victoria. To są te takie wielkie lilie z wielkimi liśćmi, na których technicznie nawet człowiek może usiąść. Poza tym hodowała też wiele innych kwiatów, ale to właśnie przede wszystkim te sprzedawała kolekcjonerom, innym botanistom, również uniwersytetom. Było to coś, czym się specjalizowała, na czym się znała. I przez wiele lat właśnie mieszkali w wielkim, pięknym domu w Denver, który właśnie miał szklarnię, piękny ogród, podobno nawet mały wodospad w domu. Ale z powodu kilku błędów i kilku nieszczęśliwych zrządzeń losu też, stracili praktycznie wszystkie swoje oszczędności, cały swój majątek. I teraz właśnie szukali miejsca, aby zacząć na nowo. To jak stracili w ogóle swój majątek, to też jest dziwna historia. Bo tutaj poza tym, że wcześniej pracował w szpitalu, współpracował też z jakąś inną firmą, dla której pomagał stworzyć jakiś taki program komputerowy dla personelu szpitalnego. I później poszło o prawa autorskie do tego projektu. Nigdy nie zapłacono mu za jego pracę, czy nie zapłacono mu tyle, ile zostało mu wcześniej obiecane. Pozwał więc tę firmę do sądu. To wszystko miało miejsce na początku lat 2000, ponad 10 lat przed wydarzeniami, o których zaraz będziemy mówić. Pozwał ich do sądu, ale jakimś cudem natrafił na adwokata, który go oszukał i wyciągnął od niego naprawdę niebotyczne pieniądze. Bo łącznie Trey zapłacił temu adwokatowi za jego usługi około $800,000. Co właśnie stanowiło praktycznie całe ich oszczędności. Nie mówiąc już o tym, że ten adwokat przegrał sprawę, bo nawet nigdy nie poprowadził jej do końca i nie pojawił się w sądzie wtedy, kiedy miał się pojawić. No, był zwyczajnym oszustem. Trey więc następnie pozwał tego adwokata, na co znów wydał swoje ostatnie oszczędności i wygrał, faktycznie. Przyznano mu, że ten adwokat ma go teraz spłacić, wypłacić mu tam jakąś kwotę, nie jestem pewna jaką. Ale do tego też nigdy nie doszło, ponieważ ten adwokat ogłosił bankructwo. I Stylerowie zostali praktycznie z niczym. To wszystko spowodowało, że właśnie nie mieli żadnych oszczędności. Trey był niezdolny do pracy, żyli tylko z jego renty i z lilii sprzedawanych przez Nancy. I teoretycznie można było za te pieniądze wyżyć, ale nie mogli już żyć na takim poziomie, na jakim żyli wcześniej. To wszystko bardzo odbiło się na ich zdrowiu psychicznym. W szczególności na Treyu, który obwiniał się o wszystko. Znaczy tutaj oczywiście nie można się dziwić, że bardzo negatywnie się to na nich odbiło. Ale Trey wyrzucał sobie, że to wszystko jego wina. Gdyby nie jego choroba, gdyby nie dał się naciągnąć oszustowi, gdyby nie to, gdyby nie tamto. Do tego żył w fizycznym bólu. Był w dołku i zdradzał objawy depresji przez wiele lat. A ta też była często w jego rodzinie, bo cierpieli na nią wcześniej i jego matka, i brat. Jego brat zresztą wiele lat wcześniej z tego powodu popełnił samobójstwo. Próbowali wcześniej otworzyć kilka nowych firm, próbowali zacząć kilka nowych projektów, pomysłów w Denver, ale jakoś im to nie wychodziło. Nie mieli szczęścia. W końcu widząc, jak zdesperowany Trey się robi, Nancy uznała, że potrzebują zmiany. Zmiany otoczenia, nowego startu. Na pewno też nie było to dla nich łatwe pod tym względem, że byli w wieku, oboje po 60, w wieku, w którym ludzie zwykle zaczynają myśleć o emeryturze, a oni wręcz przeciwnie. Szukali pomysłów na nowe kariery, nowe przedsięwzięcia, firmy. Mieli nadzieję jak najszybciej odrobić, przynajmniej częściowo, te stracone pieniądze. I to Nancy Stylet wpadła na pomysł, aby przenieść się do Aspen. Odważna decyzja, ktoś by powiedział. Może trochę porywanie się z motyką na słońce. Bo jaki sens ma przenoszenie się do jednego z najdroższych miast w Ameryce Północnej, gdy ma się problemy finansowe? Ale oni patrzyli na to inaczej. Przeniosą się do Aspen i otworzą tam klinikę medycyny estetycznej. Oboje mieli doświadczenie w medycynie. Nancy od lat interesowała się pielęgnacją skóry, zabiegami estetycznymi. Zrobiła kilka kursów z robienia botoksu, tego rodzaju rzeczy. I wiedziała, że w Aspen w szczególności nie brakowało ludzi, którzy właśnie z takich zabiegów korzystają i którzy często są za to gotowi zapłacić spore pieniądze. Bywali w Aspen wielokrotnie, w szczególności w poprzednich dekadach, gdy mieli więcej pieniędzy, ale nie znali wcześniej Nancy Pfister, ani nie słyszeli o niej. Po prostu natrafili na jej ogłoszenie w gazecie. Sprzedali więc swój dom w Denver, za to spłacili niektóre ze swoich długów. W tym czasie wprowadzili się na jakiś czas do znajomych, a resztę zachowanych pieniędzy wzięli ze sobą i przyjechali do Aspen. Zgodzili się wynająć dom Nancy za te $4,000 miesięcznie plus media. Z uprzedzeniem też od razu zapłacili jej 6 tysięcy za miesiąc i pół z góry. Wprowadzili się 24 września, jednak Nancy Fisted wyjeżdżała do Australii dopiero na początku listopada. Przez ten miesiąc, ponad miesiąc, mieli więc mieszkać w tym domu razem. Nancy powiedziała im, za ten czas, kiedy mieszkają z nią, nie muszą jej płacić, mogą zostać tutaj za darmo. I jak powiedziała, właśnie mogą zostać tu za darmo i pomóc jej w przygotowaniach do wyprawy, do jej wyjazdu. A przynajmniej tak Stylerowie powiedzieli. Propozycja, aby mieszkali tam za darmo przez ten miesiąc, kiedy ona tam jest, ma sens, ale osobiście nie wyobrażam sobie, jak dwie tak naprawdę obce osoby, które mają ode mnie wynajmować dom, miałyby, nie wiem, pomóc mi w przygotowaniu się czy w spakowaniu do wyprawy. Jakiej konkretnie pomocy w czym dokładnie ona oczekiwała. No ale z drugiej strony chciała również zostawić z nimi swojego psa. Może była to też okazja, aby trochę lepiej ich poznać, upewnić się, że są faktycznie właściwymi ludźmi. Mimo, że oczywiście znów właśnie zostawianie swojego psa w taki sposób z obcymi ludźmi na pół roku jest znowu trochę dziwne, ale na pewno był to też sprytny pomysł z jej strony. No bo z reguły ludzie, jak na przykład wyjeżdżają, nie mogą wziąć swojego zwierzaka ze sobą, czy nie ma nikogo, kto by się tym zwierzakiem dla nich zajął. Muszą płacić pet sitterom właśnie za to, aby zajmowali się ich zwierzakiem, czy ludzie właśnie często na przykład po prostu płacą komuś, żeby nawet pilnował czy zajmował się ich domem pod ich nieobecność. A Nancy właśnie zamiast tego znalazła sobie kogoś, kto będzie jej tego domu pilnował jej psa i jeszcze płacił jej za wynajem. Po jej wyjeździe Stylerowie mieli przekazywać pieniądze za media i wynajem jej przyjaciółce, Kathy Carpenter, która właśnie była taką trochę jej przyjaciółką, czasem nazywana taką trochę jej asystentką. Kathy Carpenter pracowała w banku w Aspen. Kobiety znały się od długich lat. I właśnie Kathy również zarządzała jej kontem bankowym. Dlatego to jej Nancy ufała, jeżeli chodziło o pieniądze. Stylerowie mieli płacić Kathy za wynajem, a ona miała te pieniądze wpłacać do banku, do jej skrytki bankowej i tam one miały czekać na powrót Nancy Fister. I teraz, zanim przejdziemy dalej, musicie poznać Kathy Carpenter. Kathy Carpenter była przyjaciółką Nancy od przeszło 20 lat. Przyjaciółką z ludu, ktoś mógłby powiedzieć. Ona pracowała w banku w Aspen i mieszkała w małym mieszkanku w budynku przeznaczonym dla pracowników tego banku. Bo to też jest ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o Aspen. Jest tam tak drogo i tak ciężko tam o mieszkanie w przystępnej cenie, że takie miejsca, które często zatrudniają ludzi, czy to za minimalną krajową, czy może trochę więcej, zwyczajnie nie mogą znaleźć tam nikogo, kto chciałby dla nich pracować. Bo koszty życia znacznie przewyższają to, co te miejsca płacą. Więc właśnie takie miejsca jak jakieś banki, urzędy, czy hotele, resorty, razem z pracą oferują zakwaterowanie, aby właśnie ktokolwiek chciał tam przyjechać. I jedną z takich osób była właśnie Kathy. Poznały się zresztą w banku, gdy Nancy przyszła tam założyć konto. Były bardzo blisko. Tak blisko, że niektórzy nawet żartobliwie nazywali je parą albo mężem i żoną. Bo czasem właśnie żyły i zachowywały się jak małżeństwo, a złośliwi powiedzą też, że czasem kłóciły się jak stare małżeństwo. Kathy została praktycznie osobistą bankierką Nancy, można powiedzieć. Oraz kumpelką od kieliszka. Kathy pomagała jej w wielu sprawach. Pojawiły się też głosy, że Nancy trochę ją wykorzystywała, ponieważ Kathy robiła dla niej bardzo dużo, a z tego co wiadomo, nie kompensowała jej jakoś szczególnie, czy nie płaciła jej przynajmniej oficjalnie za to, co Kathy dla niej robiła. Bo to Kathy właśnie zawsze załatwiała wszystkie sprawy dla Nancy w Aspen, gdy ta na przykład wyjeżdżała gdzieś za granicę w zimie. Kathy opiekowała się jej domem, czasem opiekowała się jej psem, jak i właśnie to zawsze Kathy była w kontakcie z jej wynajmującymi każdego roku. Była po prostu tą osobą na miejscu, takim często właśnie kontaktem pomiędzy Nancy a jej wynajmującymi, gdy Nancy nie było na miejscu. Nancy właśnie często mówiła o Kathy jako moja asystentka, pomimo że przynajmniej oficjalnie nie płaciła jej za to w żaden sposób. Chyba że zabieranie jej do drogich restauracji czy stawianie drogich drinków było wystarczającą zapłatą. Mogło tak być. Czasem wpadały też przez to w kłopoty. Raz na przykład po wizycie w barze pijana Nancy nakłaniała, aby wróciły jej samochodem do domu. samochodem, który był gdzieś na parkingu i którego teraz nie mogły znaleźć, bo zapomniały, gdzie zaparkowały. Nancy zresztą naciskała, aby to Kathy prowadziła, a Kathy odmawiała. Ona również za dużo wypiła i uważała, że powinny zostawić tutaj ten samochód i wrócić do domu inaczej. Denerwowała się na Nancy coraz bardziej. Zaczęła na nią krzyczeć. Co znów spowodowało, że Nancy Pfister zadzwoniła na policję, mówiąc, że boi się przyjaciółki i że ta jej grozi. Policja jednak przyjechała na miejsce i zaaresztowała Nancy za próbę prowadzenia po pijanemu. Później przez to Nancy Pfister musiała chodzić przez jakiś czas na spotkania AA i zapłacić mandat, który, co ciekawe, zapłaciła Kathy. Nancy przekonała ją jakoś, że to wszystko jej wina i że to ona powinna ten mandat zapłacić i faktycznie tak się stało. A Kathy znów niedługo później zdecydowała się wytrzeźwieć i unikać alkoholu. Chyba zrozumiała, że niszczy jej to życie, relacje, zdrowie i wpędza w kłopoty. Przestała więc tak dużo czasu spędzać w towarzystwie Nancy. Przynajmniej jeżeli chodziło o przyjęcia, imprezy. Zwyczajnie wolała unikać okazji, gdzie alkohol lał się strumieniami. Wciąż jednak z jakiegoś powodu pomagała Nancy i w zasadzie była na każde jej zawołanie. Kathy Carpenter znała więc Nancy od dawna. Wiedziała, czego się po niej spodziewać i wiedziała, jaka Nancy jest. Stylerowie jeszcze tego nie wiedzieli. I jak później powiedzą, to jest oczywiście tylko ich relacja, ich wersja tych wydarzeń, gdy musieli mieszkać z Nancy przez ten miesiąc czy miesiąc i tydzień czasu mniej więcej, gdzie na początku ten pomysł wydał się świetny, teraz trochę tego pożałowali, bo z Nancy podobno mieszkało się bardzo trudno. Nie miała poszanowania dla ciszy nocnej i jak powiedzą, traktowała ich jak swoich służących, cały czas prosząc ich o różne przysługi, wydając im rozkazy. Często chodziła pijana już od samego rana i nawet paradowała po domu nago. Ze wszystkich opisów więc Nancy Pfister, o których czytałam, wyłania się taki może trochę sprzeczny obraz, a może inaczej. Nancy, zdaje się, była kochającą matką, dobrą przyjaciółką, szczerą, dobrą osobą, gdy była trzeźwa. Jednak zdaje się, pod wpływem alkoholu znacznie się zmieniała. I właśnie wszystkie kłopoty, kłótnie, w jakie się wdała, konflikty, wszystkie problemy, jakich sobie narobiła, narobiła sobie właśnie, gdy była nabombiona. Nadużywanie alkoholu niestety zmienia człowieka i ona może tutaj jest tego dobrym przykładem. Ale Stylerowie, jak też powiedzą, uznali, że zacisną zęby przez ten miesiąc. Nancy zresztą na początku powiedziała, że ich pomysł z otworzeniem spa czy kliniki medycyny estetycznej to świetny pomysł, że w Aspen się to przyjmie, że chętnych nigdy nie brakuje, nieważne jak wiele takich klinik już tutaj istnieje. Nawet wyraziła chęć zainwestowania w ich pomysł i mało tego, powiedziała, że teraz na początek, gdy będą u niej mieszkać przez to 6 miesięcy czy ponad 6 miesięcy, mogą nawet na początek otworzyć tę klinikę w jej domu. Pokoi było wiele, miejsca było mnóstwo. Może to będzie świetne na początek. I im się ten pomysł spodobał. Nie będą musieli płacić za koszty wynajęcia jakiegoś gabinetu na przykład. Faktycznie będą mogli zacząć tutaj. Osobiście nie wiem, czy poszłabym na jakiś zabieg do kogoś do domu. Chyba, że właśnie dokładnie byłaby to taka klinika gdzieś tam osobno w domu, powiedzmy zrobione dosyć profesjonalnie, ale nie wiem, czy ufałabym w profesjonalizm tego wszystkiego, gdyby ktoś po prostu na przykład zabierał mnie normalnie do swojego domu i do na przykład jednego z pokoi. Ale nie wiem, jaką oni dokładnie wizję tutaj mieli. Poza tym, znajomość z Nancy na pewno mogła się im też przydać. Przed wyjazdem do Australii Nancy zresztą wyprawiła w swoim domu wielkie pożegnalne przyjęcie dla siebie. Zaprosiła wielu swoich znajomych, wpływowych przyjaciół, bogatych przyjaciół. Stylerowie oczywiście też byli zaproszeni, albo byli tam siłą rzeczy, no bo w końcu już tam mieszkali. Była to więc dla nich świetna okazja, aby nawiązać nowe znajomości, tu tam gdzieś komuś szepnąć słówko, a nuż niektóre z tych osób później po znajomości, czy z uprzejmości nawet po prostu wrócą do nich na jakiś zabieg. Jak powiedzą, gdy Nancy w końcu wyjechała na początku listopada, odetchnęli z ulgą. Problemy jednak nie skończyły się. Teoretycznie to mógł być koniec ich problemów. Nancy w Australii, oni w Aspen, każdy robi swoje, ale nie tak miało być. Okazało się, że to dopiero początek problemu. Stylerowie zaczęli zgłaszać, i Nancy, i Kathy, że wiele rzeczy w domu nie działa lub jest wadliwych. Nie działał piekarnik, rury przeciekały. Domagali się naprawienia tych usterek. Zbliżał się termin kolejnej płatności za wynajem i za media, ale oni powiedzieli, że nie będą płacić. Nie zapłacą, dopóki usterki nie zostaną naprawione. Nancy więc w końcu zorganizowała fachowców, w końcu wszystko zostało faktycznie naprawione i w grudniu Stylerowie znów zapłacili z góry, płacąc za swój pobyt tam do końca lutego. Z jakiegoś powodu to jednak bardzo wkurzyło Nancy Pfister, która zaraz zaczęła pisać na swoim Facebooku, że ludzie, którzy wynajmują jej dom, to oszuści, że sprawiają problemy i robiło się trochę nieciekawie. Kathy Carpenter próbowała trochę załagodzić sytuację, tłumacząc Stylerom, że Nancy jest po prostu trudnym charakterem i żeby nie brali tego do siebie. Tutaj jednak problemy się nie skończyły. Nagle Nancy Pfister odkryła, że Stylerowie znaleźli w jej domu jedną z jej kart kredytowych i że Nancy Styler poszła sobie na jej koszt na zakupy, wydając ponad $600. Tutaj zdaje się była słusznie wściekła, jakim prawem ktoś korzysta z jej karty kredytowej. Znów zaczęła opisywać te problemy na swoim profilu na Facebooku, skontaktowała się ze swoim prawnikiem, ale Stylerowie odpisali, odpowiedzieli. Opowiedz całą historię, Nancy, napisali. Może pamiętasz, poprosiłaś nas o odebranie twojego ulubionego szampana z Denver, za co musieliśmy zapłacić, a ty nigdy nam nie oddałaś pieniędzy. To nigdy nie miał być dla ciebie prezent. Nie oddałaś nam za to pieniędzy, więc spłaciliśmy się w ten sposób. Kathy Carpenter później potwierdziła, że Nancy faktycznie była przyzwyczajona do tego, że za wiele rzeczy nie musiała płacić. Może brało się też trochę z tego, że obracała się wokół tylu znanych i bogatych ludzi, że normalnym było dla niej, że gdy ktoś jej coś tam kupował, to było to prezentem, albo gdy prosiła, żeby ktoś tam dla niej odebrał, nie wiem, coś za $600, bo ten szampan, ta skrzynka szampana chyba tyle kosztowała, to może była przyzwyczajona, a że to takie grosze, tak jakby mi ktoś kupił kawę, po prostu zapomniała mi oddać, czy coś w tym stylu. Zdaje się więc, że dwa, czy może trzy trudne charaktery się tutaj zdarzyły. Powiedziałabym nawet, mam takie wrażenie, że obie strony weszły w ten układ, w ten wynajem, z taką może nadzieją, aby trochę, jeżeli nie oszukać, to może wycisnąć jak najwięcej z tej drugiej strony. Obie strony, zdaje się, były dosyć uprzywilejowane i obie strony właśnie chyba miały zamiar trochę właśnie wykorzystać tę drugą stronę. I to doprowadziło do tego, że wybuchł między nimi duży konflikt. Nancy zaczęła wysyłać wściekłe e-maile do Stylerów. Chyba będzie najlepiej, jak się wyprowadzicie. Spodziewajcie się pisma od mojego prawnika. Dalej opisywała to wszystko na Facebooku. Jak powiedziała Stylerowie, mimo że zapłacili za wynajem, wciąż nie zapłacili jej za media. Nazywała ich oszustami. Te wszystkie e-maile, które zaczęła im wysyłać, podpinała pod nie szeryfa, byłego szeryfa, kogoś z policji w Aspen, no bo znała tych wszystkich ludzi, kogo ona w tym mieście nie znała. I Stylerowie w końcu uznali, że pora się wyprowadzić. Powiedzieli jej, że ponieważ zapłacili z góry do lutego, to do tego czasu tam zostaną. Potem znikają. 22 lutego wyprowadzili się z domu i wynajęli pokój w małym, tanim hotelu Aspen Art Lodge, zlokalizowanym w pobliskiej miejscowości. Zabrali ze sobą większość rzeczy, ale kilka większych przedmiotów i sprzętów zostawili. Między innymi tam sprzęt do zabiegów, które kupili do tej kliniki, mimo że samej kliniki jeszcze nie zdążyli otworzyć, no ale potrzebowali trochę czasu, aby wynająć jakieś miejsce, znaleźć jakieś miejsce, gdzie będą mogli ten sprzęt przechowywać, no bo nie mogli go zabrać ze sobą do małego pokoju w motelu. Nancy, jak napisała na Facebooku, zdecydowała się więc wrócić do domu, 3 miesiące wcześniej. Jak napisała, uważa, że Stylerowie ją oszukali. Mieli zostać do maja, a wyprowadzili się w lutym. Przez to straciła $12,000, które musieliby jej zapłacić, gdyby zostali tam przez te kolejne 3 miesiące. Do tego dalej nie zapłacili jej za media. Uważała, że zgodnie z ich umową wciąż powinni jej za te 3 kolejne miesiące zapłacić. Bo uważała, że nie było szans, że znajdzie teraz kogoś na taki krótki wynajem, zwłaszcza w czasie, gdy sezon narciarski zmierzał do końca. Ale co ciekawe, ona i Stylerowie nigdy nie podpisali żadnej umowy. Wszystko było na tak zwaną gębę. Więc szanse, że mogłaby coś od Stylerów wyegzekwować za te 3 miesiące, były raczej niskie. Później też pojawiły się pytania i spekulacje, czy Nancy Pfister faktycznie była taką bogatą dziedziczką, na jaką pozowała. No bo z jednej strony jak to, połowa Aspen należy do niej i do jej rodziny. Dlaczego tak zaciekle walczy o to, żeby zapłacili jej kilka miesięcy za wynajem i za media? Przecież nie powinno to być dla niej problemem. Nie udało mi się znaleźć dokładnego wyjaśnienia, jak dokładnie jej finanse wyglądały w tamtym momencie. Bardzo możliwe jednak, że wiele z jej pieniędzy było po prostu w nieruchomościach, w różnych lokatach, a niekoniecznie miała duży przypływ gotówki, aby żyć na co dzień i z czegoś finansować ten swój wystawny tryb życia. Miała podobno w niedalekiej przyszłości odziedziczyć też majątek po swojej mamie, która umarła kilka lat wcześniej, ale to bodajże było coś, co dalej było w toku i możliwe, że Nancy faktycznie w tamtym momencie potrzebowała pieniędzy. Kto jednak był bardziej winny w tym konflikcie i kto miał rację? Nancy czy Stylerowie? Czy ich zgłoszenia dotyczące tych niedziałających sprzętów były słuszne? Czy może była to tylko próba wymigania się od płatności? Według książki Winna poprzez ślub autorstwa Darlene Berry, Nancy Pfister również w przeszłości miała mieć konflikty ze swoimi lokatorami, no bo to nie był pierwszy raz, kiedy wynajmowała swój dom. Często na przykład zmieniała swoje plany na ostatnią chwilę, decydowała się wracać z wakacji znacznie wcześniej, zmuszając swoich wynajmujących do wyprowadzenia się z bardzo małym wyprzedzeniem. To podobno dlatego też wolała nie podpisywać właśnie z nikim umowy wynajmu. Ale trzeba też podkreślić, że ta książka jest mocno subiektywna, bo została napisana przy udziale Nancy Styler, więc skupia się w zasadzie na wybieraniu Stylerów i przedstawianiu osoby Nancy Pfister w jak najgorszym świetle. Tego samego dnia, gdy Stylerowie przenieśli się do motelu w miejscowości Bolsalt, tak dokładniej, to jest około 30 minut drogi samochodem od Aspen, Nancy Pfister przyleciała z powrotem do Aspen. Przyleciała do Stanów ze swoim 16-letnim synem, który wtedy był z nią w Australii, ale jej syn poleciał prosto, pojechał z powrotem do domu swojego ojca i Nancy wróciła do swojego domu sama. Kathy Carpenter odebrała ją z lotniska i zawiozła do domu. I została u niej przez weekend, przez kolejne dwa dni. Po czym wróciła do siebie, bo musiała iść do pracy 24 lutego, w poniedziałek. Coś, co chciałabym podkreślić, bo jeszcze do tego wrócę. Kathy powiedziała, że zostawiła Nancy samą w poniedziałek rano, wcześnie rano, 24 lutego, gdy to wyszła, aby pojechać do pracy. Nancy powiedziała jej wtedy, że idzie spać. W końcu dopadł ją jetlag i chciała odespać długą podróż. Kathy więc na jej prośbę wywiesiła na drzwiach kartkę na drzwiach frontowych, wychodząc. Nie przeszkadzać. Nancy śpi. Jak Kathy powie, Nancy wskoczyła do łóżka, zażyła jakieś tabletki pomagające w zaśnięciu, włożyła zatyczki do uszu, opaskę na oczu i miała zamiar oddać się w objęcia Morfeusza najdłużej jak to możliwe. To był ostatni raz, Kathy powie, kiedy widziała swoją przyjaciółkę Nancy żywą. Popołudniem w poniedziałek, tego samego dnia, 24 lutego, do domu przyjechali Stylerowie, aby zabrać resztę swoich rzeczy. Obawiali się, że Nancy będzie sprawiała im problemy. Przed przyjazdem tam więc kontaktowali się z prawnikiem i z policją w Aspen, bo Nancy już wcześniej zagroziła im, że jeżeli nie zapłacą jej tych 12 tysięcy za te 3 przyszłe miesiące, to ona nie odda im tych rzeczy, które u niej zostawili. Ale zasięgnęli porady najpierw prawnika, później również zadzwonili na policję i dowiedzieli się, że nikt nie ma prawa trzymać ich rzeczy jako takiego zakładnika. Nieważne, czy są faktycznie winni pieniądze, czy nie. Na początku nawet chcieli, aby ktoś z policji razem z nimi tam pojechał, właśnie na wypadek, gdyby Nancy robiła jakieś problemy. I mimo, że właśnie niektóre źródła zrelacjonowały, że ktoś z policji czy z biura szeryfa faktycznie z nimi wtedy do tego domu pojechał, to zdaje się, że jednak było trochę inaczej. Nikt z nimi nie pojechał, ale oni wcześniej skontaktowali się z policją, powiedzieli im, jaki jest ich zamiar, że jadą odebrać swoje rzeczy i powiedziano im, że jeżeli będą jakiekolwiek problemy, to wtedy mają po nich zadzwonić. Także pojechali tam sami, nikogo więcej z nimi nie było. I jak się okazało, wszystko przebiegło bez problemu. Zabrali to, co ich, i nie natknęli się na Nancy. Wydawało się, że nie ma jej w domu. W domu za to był jedynie jej pies. Nancy Stylet natomiast, jak później powie, odniosła wrażenie, że w domu unosi się nieprzyjemny odór. Na dodatek zobaczyła, że pies Nancy załatwił się na podłogę, tak jakby nie był od dłuższego czasu wyprowadzany, a jego miski z wodą i jedzeniem były puste. Nasypała mu więc jedzenia, nalała wody i wynieśli się stamtąd, bojąc się, że Nancy wróci lada moment. Mogli oczywiście wejść i wyjść do domu bez problemu, ponieważ dalej mieli swoją kopię kluczy do domu. Później tego dnia Nancy Styler wysłała wiadomość do Kathy Carpenter. Napisała, że zabrali już większość rzeczy z domu Nancy i że była zdziwiona, że się na nią tam nie natknęli. Powiedziała, że planują wrócić do domu raz jeszcze, po południu we środę 26 lutego, bo wciąż było kilka jakichś rzeczy, sprzętów, które zostawili tym razem albo przed domem, albo w garażu, bo nie wszystko zmieściło im się do samochodu. Nancy napisała też Kathy, że dom wyglądał tak, jakby Nancy tam nie było, ale unosił się tam jakiś dziwny smród i że Nancy chyba zostawiła Gabe'a, swojego psa, tak samego sobie. I że jeżeli nie wróci, to ktoś będzie musiał tym psem się zająć. Kathy próbowała następnego dnia skontaktować się z Nancy Pfister i faktycznie, telefon milczał. W końcu uznała, że we środę po południu, po pracy, pojedzie do niej do domu, aby zobaczyć, że wszystko w porządku. Jej również na początku wydało się, że w domu nikogo nie ma. Jednak gdy weszła do sypialni, wystraszyła się, bo na drewnianym opatciu łóżka na zagłówku od razu zobaczyła coś, co wygląda na krwawy odcisk rozmazanej dłoni. Trochę może tak, jakby ktoś zakrwawioną ręką przejechał po opatciu łóżka, czy próbował się go złapać. Nie był to duży ślad, czy bardzo wyraźny, ale wyraźny na tyle, że zaraz go zauważyła. Wystraszyła się, zaczęła dalej szukać i zauważyła ze zdziwieniem, że drzwi do szafy w sypialni są zamknięte na klucz. Nigdy wcześniej nie były. I mówiąc szafa, mam na myśli nie jakąś taką małą szafę, tylko ten tak zwany walk-in, czyli taką szafę, do której można wejść, taką szafę wielkości małego pomieszczenia, powiedzmy. Kathy odnalazła zapasowy klucz do szafy i otworzyła drzwi. Jak powie, wystarczyło jedno spojrzenie, aby zrozumiała, że znalazła tam ciało Nancy, zawinięte w prześcieradła, leżące na ziemi. Jak powie, nie musiała dotykać czy podchodzić bliżej, od razu wiedziała, nie było dla niej wątpliwości, że to Nancy Pfister i że Nancy nie żyje. W szafie odór rozkładu był jeszcze intensywniejszy. W panice, w popłochu uciekła z domu. Siadła do samochodu i odjechała. Dopiero po kilku chwilach, gdy trochę się uspokoiła, zatrzymała się na poboczu drogi i z samochodu, ze swojego telefonu, zadzwoniła na policję. Na tym nagraniu Kathy brzmi na autentycznie przerażoną. Krzyczy i ledwie można ją zrozumieć. Dyspozytorka wielokrotnie mówi jej, żeby się uspokoiła, wzięła głęboki oddech, aby spokojnie powiedziała, co się stało. Kathy pomiędzy wdechami, płaczem, krzykami powoli tłumaczy. Moja przyjaciółka wróciła z Australii. Wynajmowała dom takim ludziom. Kłóciła się z nimi o pieniądze. Teraz nagle nie ma z nią kontaktu. Poszłam jej poszukać. Znalazłam ją. Moja przyjaciółka jest w szafie, nie żyje. Tak mniej więcej powiedziała. W ogóle to nagranie brzmi okropnie. Słuchałam go tak za dwa razy, aby próbować w ogóle zrozumieć, co ona mówi. Brzmi na autentycznie przerażoną, można powiedzieć. Nawet po tym, gdy na miejsce przyjechali policjanci, gdy ją znaleźli, i oni nie mogli jej uspokoić i Kathy nie mogła dojść do siebie. Do tego stopnia, że w końcu zabrali ją do szpitala, aby podać jej coś na uspokojenie. A inni policjanci w tym czasie oczywiście pojechali do domu Nancy, aby sprawdzić, czy w szafie faktycznie jest jej ciało. I było. Zawinięte w prześcieradło. Pod tym prześcieradłem jej ciało było owinięte jeszcze innymi rzeczami. Jej głowa była owinięta ręcznikiem, a ten znów był przytrzymywany, mocno zawinięty, związany kablem zawiązanym wokół jej szyi. Reszta ciała, od nóg do klatki piersiowej, była włożona w duży worek na śmieci, a dwie mniejsze siatki były znów założone i zawiązane na jej głowie. Tak najwyraźniej położono ją w szafie, przykryto kocem, a następnie prześcieradłem. Trochę tak, jakby ktoś właśnie próbował ukryć jej ciało, ale jednak nie zrobił tego zbyt umiejętnie, no bo jasnym jest, że wcześniej czy później ktoś do tej szafy wejdzie i ją tam znajdzie. Śmierć prawdopodobnie spowodowały dwa różne czynniki. Obrażenia głowy, które zadano jej tępym narzędziem, prawdopodobnie młotkiem, którego jednak nigdzie na miejscu zbrodni nie było, oraz na jej klatce piersiowej widniała głęboka rana, jakby od uderzenia siekierą lub podobnym narzędziem, i tej siekiery nigdzie nie było. Co też ciekawe, dwa narzędzia zbrodni czasem sugerują, że na miejscu było dwóch różnych sprawców. Oczywiście nie jest to regułą, ale jest to może coś, na co warto tutaj też zwrócić uwagę. Ustalono, że ostatni właśnie kontakt z Nancy, ostatni raz, gdy pisała i dzwoniła do kogoś ze swojego telefonu, był w niedzielę wieczorem. Później już nie było z nią kontaktu. Przypuszczano, że Nancy zginęła właśnie albo w nocy z niedzieli na poniedziałek, albo poniedziałek o poranku, gdzieś następnego dnia. A samo miejsce zbrodni, czy jej sypialnia, też były ciekawe. Bo zdaje się, że cokolwiek się stało, Nancy została zaatakowana w swoim łóżku. Prawdopodobnie, gdy spała. Na oparciu łóżka, jak już wspomniałam, były niewielkie ślady krwi, jakby po dłoni. I jak też odkryto, bardzo dużo krwi znajdowało się na materacu. Ale nie było tego widać na pierwszy rzut oka, gdy wchodziło się do sypialni, ponieważ ktoś zadał sobie trud, aby ten materac odwrócić do góry nogami, kierując tę zakrwawioną stronę do dołu. Ktoś więc najwyraźniej próbował jako tako ukryć to, co się stało, mimo że oczywiście nie wyczyścił wszystkich śladów krwi. Czy również mimo że tak dokładnie zawinął ciało Nancy, było jasne, że wcześniej czy później to ciało tam zostanie znalezione. W domu nie zauważono też oznak włamania. Żadnych otwartych okien, wyważonych drzwi, śladów, że ktoś może kombinował przy zamku czy coś w tym stylu. Było to wydarzenie bardzo szokujące dla mieszkańców Aspen. Pierwsze morderstwo od ponad dekady. I to jeszcze tak prominentnej, znanej mieszkanki. Policja zaczęła oczywiście od przesłuchiwania wszystkich najbliższych Nancy, a więc Kathy Carpenter, znajomych, rodziny. Znajdują oczywiście również i rozmawiają ze Stylerami, którzy jednak po przesłuchaniu są puszczeni wolno. Miasto oczywiście huczy od plotek. Pojawiła się już wiadomość, że nie była to ani śmierć naturalna, ani samobójstwo, a że Nancy została bez wątpliwości zamordowana. Miasto więc oczywiście huczy od plotek. I możliwe, że śledztwo zajęłoby trochę więcej czasu, gdyby nie bardzo osobliwe wydarzenia z 28 lutego, czyli dwa dni po tym, gdy ciało Nancy zostało znalezione. Bo pracownik miasteczka Basalt zbierał tamtego dnia śmieci ze wszystkich publicznych koszy, które znajdowały się w mieście. I w pewnym momencie w jednym z tych koszy jego uwagę zwrócił mały worek na śmieci. Generalnie niczego miałby go zdziwić worek na śmieci w koszu na śmieci, no ale to były kosze publiczne, mieszkańcy nie mogą, nie wolno im wyrzucać tam oczywiście swoich własnych domowych śmieci, to są tylko takie kosze, żeby tam wyrzucić, nie wiem, chusteczkę do nosa, kubek po kawie czy coś w tym stylu, a nie całe worki na śmieci. Więc zwrócił na to uwagę i nawet otworzył ten worek. A tam znalazł siatkę z jakimiś innymi rzeczami i zakrwawiony młotek. Wystraszyło go to mocno. Rzucił więc też okiem na siatkę z tymi innymi rzeczami. Zobaczył tam dokumenty. Jakieś papiery, nawet pudełko po lekach, a na nim naklejona recepta z nazwiskiem Nancy Pfister. Ten mężczyzna słyszał już o tym morderstwie, wiedział, kim Nancy Pfister jest. Do tego znalazł zakrwawiony młotek. Oczywiście zaraz pobiegł z tym na policję. I co się okazało? Ten kosz, w którym to znalazł, znajdował się dokładnie za motelem, w którym wtedy mieszkali Nancy i Trey Stylerowie. Analiza później potwierdziła, że krew na tym młotku to była krew Nancy Pfister, a w tej małej siatce znajdowały się różne należące do niej rzeczy. Właśnie między innymi jakaś jej buteleczka po lekach, która zniknęła z jej domu. Oraz, co dziwne, bardzo dziwne, znajdowały się tam nawet dokumenty należące do Treya i Nancy Stylerów. Między innymi bodajże dowód rejestracyjny ich samochodu. Cóż więc za wręcz idealny dowód winy. W jednym worku narzędzie zbrodni z krwią ofiary i dokumenty z nazwiskami zarówno ofiary, jak i teraz podejrzanych numer jeden Stylerów. I wszystko to razem tuż obok ich motelu. Prawie jakby ktoś chciał ich wrobić, można by powiedzieć. Policja przeszukała okolice, bo wciąż były rzeczy, których nie znaleziono. Chociażby siekiera, której użyto, aby zadać jej cios w klatkę piersiową. Z tego, co widziałam swoją drogą, ta siekiera chyba nigdy nie została znaleziona. I robi się jeszcze dziwniej, bo 3 dni po tych wydarzeniach ten klucz do szafy Nancy Pfister, ten, który zniknął z jej sypialni, z tej szafy, w której ona została znaleziona, został nagle jakby nigdy nic znaleziony na ziemi kilka metrów od drzwi do ich pokoju w motelu. Brzmiało to na ten moment prawie że zbyt idealnie. Gdyby to była powieść kryminalna, to właśnie można by powiedzieć, że ktoś ich pewnie wrabia. Ale 3 marca Nancy i Trey Stylerowie zostali aresztowani pod zarzutem zamordowania Nancy Pfister. Zarówno Nancy, jak i Trey, przesłuchiwani osobno, zaprzeczyli. Nie wiedzieli nic o śmierci Nancy i to na pewno nie oni ją zabili. Nancy Styler nawet powiedziała, że we środę wieczorem, tak jak planowali, pojechali do jej domu, aby zabrać resztę swoich rzeczy. Ale zawrócili, gdy zobaczyli rząd samochodów policyjnych zaparkowanych przed domem. Nancy Styler powiedziała nawet policji, że przypuszczała wtedy, że Nancy Pfister popełniła samobójstwo. Jednak następne dowody, kolejne rzeczy, jakie udało się ustalić, spowodowały, że Nancy Styler, a na pewno Trey Styler, byli wręcz pod ścianą i policjantom ciężko było uwierzyć w ich zapewnienia o niewinności. Bo na młotku, który znaleziono w śmietniku, na którym znajdowała się właśnie krew Nancy Pfister, znaleziono również DNA Treya. Mało tego, policja zabezpieczyła również ich samochód i w ich samochodzie znaleziono niewielkie ślady krwi pochodzącej od Nancy Pfister. Co wyglądało właśnie tak, jakby, jeżeli nie Trey i Nancy, to Trey przynajmniej jechał tym samochodem po śmierci Nancy, miał w tym samochodzie ten młotek oraz inne jej osobiste rzeczy, po czym wyrzucił je do śmieci tuż obok swojego motelu. Gdzie właśnie jeszcze mógłby argumentować, że ktoś próbuje ich wrobić, że celowo wyrzucił narzędzie zbrodni i rzeczy Nancy właśnie pod ich hotelem, po to, aby to na nich zrzucić winę. Gdzie też nawet jeszcze DNA na młotku teoretycznie można było wyjaśnić, ponieważ młotek pochodził prawdopodobnie z domu Nancy Pfister, bo Deca stamtąd go zabrał. Trey mieszkał tam przez ostatnie miesiące, używał tego młotka, jak powiedział. Więc na to miał wyjaśnienie. Ale jak krew Nancy znalazła się w jego samochodzie, czyli jakim cudem wśród rzeczy Nancy Pfister w śmieciach znalazły się też ich rzeczy, to już ciężej było wyjaśnić. Zwłaszcza, że ciekawe było to, że była to bodajże jakaś rejestracja samochodowa, coś związanego z samochodem. Co dla mnie osobiście wygląda tak, jak sobie obraziłam taki scenariusz, że powiedzmy, że był to Trey, albo ktoś, kto jechał ich samochodem. Zabrał rzeczy z domu Nancy, jej dokumenty, leki, papierosy, aby to może trochę właśnie wyglądało tak, jakby ona uciekła, wyjechała. Włożył je do schowka w samochodzie, do tego schowka na rękawiczki chyba to się nazywa. Po czym w którymś momencie wyjął te wszystkie rzeczy, wrzucił do siatki i wyrzucił do śmietnika. Z tym, że w popłochu, czy może było ciemno, nie widział. Razem z tego schowka również wyjął rzeczy, które znajdowały się tam wcześniej, czyli właśnie jakieś ich dokumenty. Czy dowód rejestracyjny samochodu, bo takie rzeczy ludzie czasem właśnie w samochodach mają. I niechcący wyrzucił to razem z tym wszystkim. To wydaje mi się mieć najwięcej sensu. Ale to nie koniec zaskoczeń w tej historii, bo 10 dni później, 14 marca, aresztowano również Kathy Carpenter, przyjaciółkę Nancy, tą, która znalazła jej ciało i która w takiej panice dzwoniła na policję i musiała zostać zabrana do szpitala, ponieważ nie mogła się uspokoić. Czyżby więc to wszystko było przedstawieniem z jej strony? Czyżby i ona była w to zamieszana? Policja doszła wtedy do właśnie takich wniosków, że Kathy, tak samo jak Stylerowie, miała na pięku z Nancy. I że oni razem w trójkę konspirowali, spiskowali, aby właśnie odebrać jej życie. Policja uznała, że Kathy i Stylerowie zbliżyli się, zaprzyjaźnili się w ciągu tych miesięcy, gdy Nancy Pfister była w Australii, że konflikty z Nancy w jakiś sposób ich zbliżyły i że jakoś razem to wymyślili, razem to zaplanowali. Jednak jak wtedy na początku powiedzieli, powodem, dla którego zaczęli podejrzewać Kathy, były niezgodności w jej zeznaniach i w tym, co powiedziała w czasie telefonu na policję, po tym, gdy znalazła Nancy. Ale okazało się, że to wszystko to było nieporozumienie. Pozwólcie, że wyjaśnię. Policjanci uczepili się, słuchając jej telefonu na 911, uczepili się faktu, że Kathy powiedziała wtedy, że Nancy nie żyje, a na jej czole jest krew. Jednak jak widać na przykład na zdjęciach z miejsca zbrodni, głowy Nancy w ogóle nie widać. Była zawinięta w ręcznik, w siatkę i przykryta kocem. i prześcieradłem. Nie ma sposobu, aby powiedzieć, że na jej głowie jest krew. Zwłaszcza, że Kathy od początku powiedziała i utrzymywała tę historię, że ona tylko weszła do tej szafy, spojrzała tam i zobaczyła od razu, że to jest Nancy i wybiegła stamtąd w podpłochu. Nawet nie dotykała jej, czy nie podnosiła tego prześcieradła. Więc jakim cudem wiedziała, że na jej głowie znajduje się krew? Próbowali jej wmówić, że to dlatego, że po prostu była obecna na przykład przy śmierci Nancy. Albo ktoś przynajmniej powiedział jej, co się stało. I taki był jej udział w tej sprawie, aby właśnie może pójść i znaleźć jej ciało. Ale Kathy w czasie tych przesłuchań była zupełnie zdezorientowana. Bo ona powiedziała, że ona nie wiedziała, że na jej głowie była krew i w ogóle nie pamięta, by coś takiego powiedziała. Wyobrażam sobie też, że wtedy, gdy dzwoniła, była w takim szoku, że pewnie może nawet nie pamiętała, co później powiedziała. Ale gdy puszczono jej to nagranie raz jeszcze, okazało się, że to policjanci nie rozumieli tego, co tam pomiędzy tymi krzykami mówi. Bo ona nie powiedziała wcale, że na jej głowie jest krew. Ona powiedziała, że na zagłówku, na tej desce nad łóżkiem jest krew. I faktycznie była. I to widziała. I miała prawo to widzieć, gdy weszła do sypialni. Więc innymi słowy, w czasie tego telefonu, który wykonała po pomoc, nie powiedziała, nie padło nic, co obarczałoby ją jakąkolwiek winą. I zdaje się, że to w tym wypadku było zwyczajne nieporozumienie, niezrozumienie policji. Teoretycznie mogli jej powiedzieć, okej, nasz błąd, nic na ciebie nie mamy, do widzenia. Ale nie, dalej trzymali ją w areszcie, dalej utrzymywali te zarzuty. I później podsumowali to tak. Powiedzieli, że nawet jeżeli nie powiedziała, że widzi na jej głowie krew, to mimo wszystko jej historia nie trzyma się kupy, sądzili. Bo jak Kathy mogła tylko wejść do tej szafy, zobaczyć jakiś tobołek na podłodze i od razu wiedzieć, że to jest Nancy? No bo jak powiedzieli, dla nich patrząc na te zdjęcia, to po prostu wygląda, jakby na ziemi leżała jakaś góra prania. Nie widać, że tam jest człowiek, bo Nancy była zupełnie przykryta. Nie wiem, czy może zdjęcia to jednak w tym wypadku nie wszystko. Może ten odór śmierci był wtedy już na tyle intensywny, gdy ona weszła do tej szafy, że wręcz instynktownie wiedziała, kto leży w tym miejscu na ziemi. Biorąc pod uwagę, że może też, nie wiem, bywała w tym domu przecież wielokrotnie na przestrzeni lat. Może, nie wiem, nawet zdawała sobie sprawę, że na przykład Nancy nigdy nie rzuciłaby prania w tamto miejsce. I sam odór śmierci, ten kształt na podłodze jej wystarczył, aby domyślić się, co tam jest. Na pewno można ją w ten sposób wybronić. Do tego zobaczyła jeszcze krew na łóżku. Z Nancy nie było kontaktu od dłuższego czasu. Może po prostu dosyć łatwo dodała 2 do 2. Jeszcze inne wyjaśnienie, jakie znalazłam. Tutaj już zupełnie bawię się w adwokata diabła. Faktycznie na zdjęciach zrobionych przez techników, na tych, które są dostępne, widać jedynie taki mały fragment plastikowego worka chyba, który wystaje spod tego prześcieradła, a w nim widać coś, co moim zdaniem jest włosami. Jeżeli to Kathy zobaczyła, to tym bardziej mogła się domyślić, kto tam leży. Ale trzeba też pamiętać, że ci pierwsi policjanci, którzy przyjechali na miejsce, to nie był jeszcze Wydział Zabójstw, to nie byli jeszcze technicy, tylko jakiś tam pierwszy pastor, który był najbliżej. I oczywiście zanim wezwano by wszystkich innych, no to ci policjanci musieli potwierdzić, że tam faktycznie jest człowiek i ten człowiek nie żyje. I że tej osobie już nie można pomóc. I że ta spanikowana kobieta w samochodzie przy drodze nie jest na przykład, nie wiem, ofiarą jakiegoś okrutnego żartu. Że faktycznie ktoś tutaj nie żyje. Więc możliwe, że gdy tam weszli, no to na przykład podnieśli to prześcieradło chociaż trochę, aby spojrzeć. Pewnić się, że faktycznie jest tam człowiek. A potem może z powrotem ją przykryli. Może niechcący zasłaniając trochę więcej niż było na początku widać. Ale żeby nie było, że tylko bronię Kathy Carpenter. Policja ustaliła też, że zaledwie dzień po znalezieniu ciała Nancy, ta Kathy, która była w takiej panice po znalezieniu jej, już następnego dnia poszła do banku i wypłaciła całą gotówkę ze skrytki w banku, ze skrytki Nancy i zabrała również przechowywaną tam biżuterię. Później zapytana o to powiedziała, że takie były instrukcje Nancy, aby zabrać wszystkie kosztowności z tej skrytki, gdyby jej się coś stało, że takie były jej życzenia. I tą biżuterię, którą stamtąd zabrała, wcale nie zatrzymała dla siebie, ale przekazała ją córce Nancy, bo takie właśnie były jej życzenia. Jej córka natomiast nigdy, z tego co widziałam, oficjalnie nie potwierdziła, czy rzeczywiście tak się stało, czy nie. Pojawiła się też jeszcze taka sugestia, że co jeżeli to Kathy zabiła Nancy i próba zrzucić winę na stylerów, no bo w czasie swojego telefonu na policję od razu praktycznie wskazuje palcem na nich. Mówi, moja przyjaciółka wynajmowała dom takim ludziom, pokłóciła się z nimi, ja teraz nie żyję. Od razu rzucając cień podejrzenia na nich. Ktoś powie, co jeżeli to ona ją zabiła, zabrała te wszystkie rzeczy, a później celowo wyrzuciła do kosza pod motelem stylerów, ponieważ wiedziała, gdzie się zatrzymują, aby wskazać palcem na nich jeszcze bardziej. Teoretycznie ma to trochę sensu, ale znów te rzeczy w tym śmietniku zostały znalezione przypadkiem. Gdyby te śmietniki opróżniał jakiś mniej nadgorliwy pracownik, to duża szansa jest, że nikt by nawet nie spojrzał do tego worka, tylko po prostu to wszystko wyrzucił i te rzeczy faktycznie by przepadły. Plus, w jaki sposób Kathy miałaby na przykład zostawić ślady krwi w samochodzie Treya? Czy jakim sposobem miałaby zdobyć i ich dokumenty, aby je tam wmieszać i wyrzucić? Zdaje się, że jeżeli Kathy miała w tym jakiś udział, to na pewno nie sama. Na pewno, zdaje się, przynajmniej Trey Stylet, można powiedzieć, również brał w tym udział. Mimo, że on dalej zaprzeczał. A na temat państwa Stylerów zaczęły wychodzić kolejne ciekawe informacje. Wcześniej powiedziałam, że gdy Stylerowie zetknęli się z Nancy Pfister, to obie strony może trochę próbowały się nawzajem naciągnąć i wykorzystać. Nancy Pfister, jak już wiecie, miała historię właśnie nie traktowania swoich wynajmujących może najlepiej, czy trochę wyzyskiwania ludzi. I okazuje się, że ze Stylerami nie było inaczej. 10 lat przed tymi wydarzeniami otworzono przeciwko nim, ale ostatecznie zamknięto z braku dowodów, śledztwo w sprawie podpalenia i próby wyłudzenia odszkodowania. Bo co się okazało? W przeciągu zaledwie 3 lat na początku lat 2000, czyli dokładnie wtedy, gdy zaczęli mieć te problemy finansowe, dwa ich samochody wybuchły nagle w środku nocy i stanęły w płomieniach. Nie tego samego dnia, ale na przestrzeni 3 lat. I oni oczywiście w obu tych przypadkach zgarnęli niemałe odszkodowanie. Ale znów ubezpieczalnia nie była tak właśnie do końca pewna, czy to było jakieś dziwne zrządzenie losu, wypadek. Jeden samochód może. Ale dwa samochody, dwa różne samochody, spłonęły w takich samych okolicznościach. Tutaj coś nie pasowało, ale z powodu braku dowodów sprawę ostatecznie zamknięto. A znów w roku 2015 Nancy Stylet została aresztowana za pobicie. Pobiła kelnerkę w restauracji w Wichita. Nie wiadomo dokładnie, o co poszło, wiadomo, że została uznana winną. I było to pobicie na tyle poważne, że ta kelnerka wylądowała w szpitalu i Nancy właśnie później musiała zapłacić za jej leczenie i wszystkie wydatki z tym związane. Gdzie więc właśnie na początku tej historii może przedstawiłam wam Nancy Pfister jako niekoniecznie najmilszą osobę, tak teraz okazuje się, że państwo Stylerowie nie byli znacznie lepsi. I gdzie właśnie może aresztowanie Stylerów jakoś wyjątkowo nikogo nie zaszokowało, motywem, jak podejrzewano, był ten spór o wynajem, o pieniądze. Mimo, że to też tak nie do końca ma sens, no bo teoretycznie Stylerowie zapłacili Nancy dokładnie tyle, ile mieli. Zapłacili dokładnie za te miesiące, które spędzili w tym domu, po czym się wyprowadzili. Chyba nawet z tego, co widziałam, nigdy nie zapłacili jej za media, więc nawet trochę wyszli tam na swoje, nie zapłacili wszystkiego. I ponieważ ona z nimi nigdy nie podpisała żadnej umowy najmu, no to przecież szanse, że wyciągnęłaby od nich jakieś pieniądze, czy to za te media, czy w ogóle za te przyszłe miesiące, których mieli w jej domu nie spędzić, no szanse na to są raczej nikłe. Więc teoretycznie najłatwiej byłoby, gdyby po prostu zabrali swoje rzeczy, pojechali gdzie indziej, może próbowali wynająć mieszkanie, dom od kogoś innego i zapomnieli o tym, co się wydarzyło. Dlaczego zabijać Nancy? Ale motyw w końcu się pojawił, 3 miesiące później. Bo 16 czerwca 2014 roku pojawiła się nowa zaskakująca wiadomość. Nowy zaskakujący obrót w sprawie. Trey Stylet nagle przyznał się do wszystkiego. Straciłem wtedy rozum, miał powiedzieć policjantom. To wszystko ja. Wszystko zrobiłem sam. I opowiedział policji taką historię. Nie mógł w nocy spać, z niedzieli na poniedziałek, myśląc o tym konflikcie z Nancy. Wciąż wtedy jeszcze część sprzętów, część ich rzeczy znajdowała się w jej domu. Martwił się, że ona faktycznie nie będzie chciała wydać im tych rzeczy, albo że je zniszczy. Obudził się wcześnie rano, gdy jego żona jeszcze spała. I w przypływie jakiejś wściekłości, jakiejś energii uznał, że pojedzie tam, pojedzie do jej domu i jej wygadnie, jak źle ich potraktowała, w szczególności jak źle potraktowała jego żonę. i pomyślał, że potem poczuje się lepiej. Przyjechał do domu, miał klucze dalej do tego domu, więc spokojnie sobie wszedł. Zaczął jej szukać i zobaczył, że Nancy śpi spokojnie w sypialni. Zaczął wołać jej imię, ale ta spała dalej, nie poruszyła się. Bardzo go to wkurzyło. Odniósł takie wrażenie, że Nancy musiała go słyszeć i że pewnie celowo go ignoruje, aby jeszcze gdzieś tam bardziej zagrać mu na nosie, czy aby pokazać, jak bardzo go ma w poważaniu, to miała być taka zniewaga. Ale jak później wyjaśnił, nie wiedział, że Nancy po pierwsze wzięła jakieś leki, które miały jej pomóc w zasypianiu i po drugie, że miała zatyczki w uszach. Nie zrozumiał, że faktycznie mogła po prostu twardo spać i wcale go nie słyszeć. Wrócił do garażu, jak powiedział. Wiedział, gdzie znajduje się młotek, siekiera, worki na śmieci. Zabrał to wszystko i wrócił do sypialni. Jak powiedział, uderzył ją młotkiem. Uderzył ją raz, wyjaśnił, i spanikował. Zobaczył, że Nancy wydała jakieś dźwięki i że dalej żyje. Uderzył ją ponownie, kilkakrotnie. Następnie opisał to wszystko dalej i opisał to jako lekarz, bo był lekarzem. Powiedział, że gdy wydało mu się, że Nancy już nie żyje, sprawdził jej puls. Ale wyczuł go dalej. Dlatego też zdecydował się złapać za siekierę. Zadał jej kolejne ciosy w klatkę piersiową. Po wszystkim zawinął jej ciało. Worki na śmieci, ręczniki, koc, prześcieradło i ukrył w szafie. Zamknął na klucz, klucz zabrał ze sobą. Zabrał również kilka jej osobistych rzeczy. Jej leki, dokumenty, papierosy. Tak, aby na pierwszy rzut oka wyglądało to tak, że Nancy gdzieś wyjechała. Jak powie, nie myślał tak do końca logicznie, ponieważ nie przyjechał tam z zamiarem zabicia jej. Że wymyślał, co ma dalej zrobić, tak trochę na bieżąco. To również on samodzielnie powiedział, obrócił materac, postarał się, aby wszystko wyglądało tak, że nic się tutaj nie wydarzyło, że Nancy wyjechała, i wrócił do domu. Gdy w motelu Nancy zapytała go, gdzie był i dlaczego nie miała z nim kontaktu, powiedział jej, że po prostu pojechał do jednego z garaży, z magazynów, jakie wynajmowali, aby przetrzymywać tam swoje rzeczy i chciał kilka rzeczy załatwić i przestawić. A motyw, gdy go o to zapytano, powiedział, że właśnie złość, że stracił rozum w tamtym momencie, gdy zobaczył Nancy śpiącą spokojnie, całkowicie pozbawioną zmartwień. To przelało jego czarę goryczy, wyjaśnił. Lata zmagania się z chorobą, utrata pracy, oszczędności, bycie oszukanym, teraz ten konflikt z nią. Miał nadzieję zacząć to wszystko od nowa, cieszył się, że w końcu zaczyna im się układać, a ona w jego oczach wszystko zniszczyła. Całą tę wściekłość i bezsilność przelał na nią. Ani jego żona Nancy, ani tym bardziej Kathy Carpenter, wyjaśnił, nie miały z tym nic wspólnego. Nancy o niczym nie wiedziała, dalej nie wie, jak powie. Nie powiedział jej nigdy o tym. Tylko on jest winny. Jednym z pytań, jakie wtedy powstało, i w sumie to pytanie wisi gdzieś tam w powietrzu dalej, czy ten schorowany człowiek, który podobno miał problemy z chodzeniem, potrafiłby faktycznie dokonać takiego morderstwa? Zabić kogoś młotkiem? Może. Ale co dalej? Czy sam byłby w stanie zawinąć jej ciało, przesunąć je do szafy i przede wszystkim podnieść materac i przewrócić go do góry nogami na łóżku? Materace bywają ciężkie, w szczególności jeżeli Nancy miała jakieś większe łóżko. Coś mi mówi, że nie spała na takiej małej jedynce, tylko pewnie miała jakieś większe łoże. Takie materace potrafią sporo ważyć. Zwykle przeniesienie materaca to jest robota dla dwóch osób. Te pytania pojawiły się również, gdy zdjęcia Treya, potem gdy został aresztowany, czy gdy był zabierany na salę sądową na wstępne przesłuchanie. Wiele osób zdziwiło, jak szczupło, jak delikatnie Trey wygląda. W sądzie zresztą był włożony na wózku. Oczywiście możliwe, że na początku to również była taka jego gra. Chciał właśnie udawać bardziej schorowanego niż w rzeczywistości był. Ale tak, wiele osób nie mogło się nadziwić, że ten starszy, schorowany człowiek zrobiłby to wszystko sam. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. I są to logowania z telefonu jego i jego żony z tamtego poranka. Bo jego telefon zdaje się to potwierdzać. Potwierdzać jego historię. To znaczy, rano w poniedziałek 24 lutego faktycznie jego telefon przemieścił się z okolicy ich motelu właśnie do domu Nancy Pfister. I po jakimś czasie wrócił. Ale nie tylko jego, bo telefon jego żony Nancy Styler przebył w tamtym czasie identyczną drogę, w tym samym czasie, do jej domu i z powrotem. Jak to więc wyjaśnisz? Pytali go. Ale tutaj i na to miał gotową odpowiedź. Jego telefon był na granicy rozładowania i po prostu zabrał telefon Nancy, tak na wszelki wypadek. Również dlatego, że ona miała w tamtym czasie dwa telefony. Miała jeszcze starego iPhone'a, którego używała jako takiego bardziej służbowego telefonu, więc on z tego powodu czasem korzystał z tego jej drugiego telefonu i zdarzało mu się właśnie czasem brać jej telefon, jeżeli coś było nie tak z jego telefonem. I faktycznie Nancy tamten telefon miała, bo również logowania pokazują później, że ona tuż przed jego powrotem do motelu zaczęła do niego dzwonić i on nie odbierał. Był wtedy w drodze z domu Nancy. To potencjalnie daje jej alibi. Mimo że z tego, co widziałam, jeżeli chodzi na przykład o dyskusje w internecie, nikt w to jej alibi nie wierzy. I jest jeszcze kwestia Kathy. No bo właśnie, Kathy powiedziała, że została z Nancy przez cały weekend, po czym w poniedziałek rano, 24 lutego, opuściła jej dom, zostawiła Nancy śpiącą spokojnie i pojechała do pracy. To wskazuje na to, że Trey musiał przyjechać do tego domu krótko po jej wyjściu. No bo raczej nie ma szans, że Kathy wciąż byłaby w tym domu i nie widziała, nie słyszała tego, co się dzieje. Czy był to zbieg okoliczności, że Trey po prostu przyjechał do tego domu krótko po wyjściu Kathy? No bo gdyby przyjechał tam trochę wcześniej, no to natknąłby się na nią. Co zrobiłby wtedy? Czy do morderstwa by nie doszło? Czy może miał pojęcie, kiedy Kathy wychodzi, bo był z nią w kontakcie? Może specjalnie czekał, aż Kathy wyjdzie? Znów tutaj wracamy do tego, czy Kathy potencjalnie brała w tym udział i miała jakieś pojęcie o tym, co się dzieje, czy nie. Ale teraz prokuratura miała dwa wyjścia. Albo przyjąć jego wersję, skazać jedynie Treya. Byłoby to bardzo proste, sprawa praktycznie otworzona i zamknięta. Czy może ciągnąć to dalej, no bo w takim wypadku musieliby oczyścić z podejrzeń i Nancy, i Kathy. A wciąż nie byli tak do końca pewni, że te kobiety nie miały z tym nic wspólnego. Ale w końcu wybrali pierwszą opcję. Nancy i Kathy zostały wypuszczone. Nancy Styler, jak utrzymuje do dziś, dopiero wtedy, gdy została wypuszczona, dowiedziała się, że jej mąż jest winny, że przyznał się do tego wszystkiego. I że był to taki jej najlepszy i najgorszy moment w życiu, bo z jednej strony ulga, że wszystko się wyjaśniło, że zostanie wypuszczona, a z drugiej wiadomość, że jej mąż przyznał się do winy. Ale tak, tutaj przyznał się do winy, do końca utrzymywał, że zrobił wszystko sam. Policja czy to wierzyła, czy nie, a zaakceptowała jego wersję i Trey został skazany za morderstwo drugiego stopnia na 20 lat pozbawienia wolności, co oczywiście w jego wieku, w jego stanie oznaczało dożywocie. Nie spędził w tym więzieniu za długo, bo dwa lata później, 6 sierpnia 2016 roku, został znaleziony martwy w swojej celi. Odebrał sobie życie. Pierwsze doniesienia mówiły o tym, że się powiesił, ale później sprostowano to, że w istocie zmarł połykając połamane kawałki długopisu. Po prostu zakrztusił się nimi. Okropny sposób, aby umrzeć. Nancy Styler do tego czasu wzięła już z nim rozwód i wróciła do swojego nazwiska panieńskiego i po jego śmierci dostała ponad $1 milion z jego polisy na życie. Przeniosła się też do stanu Massachusetts, skąd pochodzi oryginalnie i faktycznie pracuje tam w branży estetycznej i otworzyła chyba właśnie jakiś salon urody czy coś w tym stylu. Do dziś w powietrzu wisi pytanie, czy miała pojęcie o morderstwie Nancy, czy w ogóle była tam tamtej nocy, lub czy Trey przynajmniej powiedział jej po fakcie. I czy może tutaj, albo może razem uznali, że najlepszym wyjściem z tej sytuacji będzie, jeżeli Trey weźmie całą winę na siebie. Bo przy jego stanie zdrowia Trey rozumiał, że prawdopodobnie nie zostało mu zbyt wiele lat życia. Do tego dochodziły myśli samobójcze, które miał już od dawna. Może uznał, że w ten sposób poświęci się dla swojej żony. Bo Nancy faktycznie wyszła z tego bez szwanku, dostała jeszcze pieniądze z jego polisy na życie i robi to, co zaplanowała. Ona do dziś utrzymuje, że nie miała o tym pojęcia i że jest niewinna. Co jednak też ciekawe, może Nancy Styler jest po prostu do bólu szczerą osobą, nie wiem. Może uznała, że gdyby nie przyznawała, że miała z Nancy Fistet na pięku, czy że jej nie znosiła, to może ktoś uznałby, że jest nieszczera. Ale Nancy Styler do dziś pytana o to mówi, że nie znosiła Nancy Fistre, że była jedną z najgorszych osób, jakie poznała w swoim życiu i no nie pozostawia na niej suchej nitki. Co jest może trochę dziwne, biorąc pod uwagę, że jednak mowa o ofierze morderstwa, nawet jeżeli Nancy Fistet nie była idealna, nawet jeżeli znalazła Nancy Styler za skórę, to wciąż to Nancy Fistet jest w tym ofiarą i na dodatek została zabita przez męża Nancy Styler. Więc może byłoby lepiej, gdyby Nancy Styler mówiła o niej chociaż z jakimś podstawowym szacunkiem. Ale ona tego nie robi. Poszła nawet o krok dalej, bo wydała książkę. Wspomniałam o niej już wcześniej. Winna poprzez morderstwo, która została napisana przy pomocy dziennikarki Darlene Berry. I jest to książka trochę dziwna, można powiedzieć. Bo gdzie właśnie z jednej strony podaje wiele ciekawych faktów na temat sprawy, to jednak skupia się bardzo na oczernianiu charakteru Nancy Fister i wybielaniu Stylerów. Co jest właśnie może takie trochę niesmaczne. Zdaje się, że właśnie Nancy Fister właśnie zasłużyła chociażby na jakiś podstawowy szacunek. Jeżeli chodzi o Kathy Carpenter, to ta również wyjechała z Aspen. Zmarła zresztą z przyczyn naturalnych w ubiegłym roku. Jeżeli miała w tym jakiś udział, czy miała jakieś tajemnice, to zabrała je ze sobą. Ta sprawa, muszę przyznać, zostawia takie trochę uczucie, nie wiem czy niedosytu to jest dobre słowo, ale jest takie poczucie, że niby rozwiązane, niby jest pojęcie, kto to zrobił, niby ktoś został skazany, ale jednak tak nie do końca. Nawet ten motyw tak średnio pasuje. Jestem ciekawa, co wy sądzicie. Czy Trey Styler skłamał? Czy jego żona brała udział w morderstwie? A może faktycznie jest niewinna? A co z Kathy Carpenter? Bo mnie osobiście wydaje się, że Kathy Carpenter jednak nie miała w tym udziału. Ona i Stylerowie nie znali się jednak na tyle długo i nie byli na tyle blisko, aby tworzyć taki spisek razem. Małżeństwo, które jest razem od 30 lat, tak. Ale Kathy wciąż była dla nich raczej obcą osobą. Jestem ciekawa, co wy sądzicie. Dzięki wszystkim, którzy dosłuchali do końca. Dzięki za słuchanie, dzięki za oglądanie. I słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się. Pa!